12 grudnia 1950 roku. To jest ta szczególna data, ponieważ taką datę nosi dekret ówczesnego biskupa tarnowskiego Jana Stepy, erygujący wtedy wikarię parafialną. To była taka prawie parafia, bez jeszcze pełnych uprawnień parafialnych, chociaż całe duszpasterstwo, prowadzenie ksiąg metrykalnych już tutaj się odbywało. To jest data główna, kluczowa. Chcemy powiedzieć dzisiaj trochę o okolicznościach powstania parafii Ducha Świętego. I odrobinę prowokacyjnie można by powiedzieć, że naszą parafię trochę zawdzięczamy Bolesławowi Bierutowi i Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Oczywiście mam tutaj na myśli antywyznaniową politykę partii komunistycznej w Polsce, która swoimi konkretnymi działaniami wymusiła taką decyzję, czy wymusiła poszukiwanie pewnego sposobu, jak obronić stan posiadania i możliwości działania Kościoła tutaj u nas lokalnie na Sądecczyźnie. I za chwilę o tych okolicznościach trochę będę chciał powiedzieć. Zaraz po wojnie, mniej więcej do 1948 roku, polityka państwa komunistycznego wobec wyznań wszystkich, bo nie dotyczy to wyłącznie rzymskiego katolicyzmu, tyle tylko, że w Polsce w tamtym czasie 98% społeczeństwa deklarowało się jako wierni Kościoła rzymskokatolickiego, więc jasnym jest, że przede wszystkim te represje dotykały rzymskich katolików, ale także wszystkich innych wspólnot religijnych, które w Polsce działały. I ta polityka nawet przez instancje partyjne nazywana była polityką wzajemnego mijania się, czyli władza państwowa trochę robiła swoje, a Kościół miał przynajmniej do pewnego momentu pełną albo dużą jeszcze swobodę działania. Sytuacja drastycznie zmienia się w roku 1948, kiedy Kościół jest tak naprawdę ostatnim ideowym konkurentem władzy komunistycznej i wtedy zaczyna się coś, co możemy nazwać frontalnym atakiem. I właśnie te wydarzenia, nie będę oczywiście przypominał wszystkich, tylko takie, które mają jakiś wpływ, przynajmniej pośredni, na decyzję o tym, by tutaj, przy Kościele Ducha Świętego, gdzie od 1832 roku pracowali jezuici, powołać strukturę parafialną. Myślę, że najważniejszą decyzją władz jest dekret z sierpnia 1949 roku, który wymuszał ponowną rejestrację wszystkich stowarzyszeń, jakie działały w kraju, jakiekolwiek miały oblicze, jeśli chodzi o to, czym się zajmowały, więc również wszelkich stowarzyszeń religijnych. No, wydaje by się nic takiego, po prostu państwo chce jeszcze raz zarejestrować stowarzyszenia, ale jasna była intencja i praktyka także, kiedy stowarzyszenia religijne we wrześniu 1949 roku próbowały wystąpić o ponowną rejestrację, spotykały się oczywiście z absolutną odmową. W przypadku naszego kościoła główną ofiarą padły sodalicje mariańskie. Tutaj działało kilkanaście sodalicji. One wszystkie od września 1949 roku musiały zawiesić swoją działalność, ale to były także wszystkie inne bractwa i stowarzyszenia religijne, które nie mogły prowadzić legalnej działalności. Więc w przypadku naszego kościoła to jest także Kongregacja Dobrej Śmierci, to jest Stowarzyszenie Sług Katolickich Świętej Zyty, to jest Apostolstwo Modlitwy, to jest Żywy Różaniec. Żadna z tych wspólnot nie mogła wtedy w państwie działać legalnie. To powodowało, że duszpasterstwo jezuitów przy tym kościele trochę było postawione pod znakiem zapytania, ponieważ nie mogli robić tego, co dotąd, więc czym księża jezuici mieliby się przy tym kościele zajmować. Kolejna decyzja władz, styczeń 50 roku, to jest wprowadzenie państwowego zarządu do największej charytatywnej organizacji w Polsce, która była organizacją kościelną, jaką jest Caritas. I kolejno, 20 marca 50 roku, tak zwana ustawa o przejęciu dóbr martwej ręki, w wyniku której władza państwowa zagarnęła większość własności ziemskiej kościoła, a wspólnoty kościelne były największym właścicielem ziemskim w tamtym czasie w Polsce. To powodowało, że w roku 49 realna była groźba całkowitej likwidacji zakonów. Ja już tutaj nie poruszam spraw poza Polską, ale na przykład w Czechosłowacji takie decyzje podjęte były. Więc zakony w Polsce realnie obawiały się o to, że kolejnym krokiem będzie likwidacja tej formy działalności. Nie bez wpływu na naszą placówkę zostaje sprawa ojca Władysława Gurgacza, który latem, w lipcu 1949 roku został w Krakowie aresztowany. Potem wytoczono mu pokazowy proces, który zakończył się wyrokiem skazującym i był to wyrok śmierci, który to wyrok został we wrześniu 1949 roku w Krakowie w więzieniu przy ulicy Montelupich wykonany. Jaki jest bezpośredni związek ojca Gurgacza z Nowym Sączem i tą placówką? Formalnie on pracował w Krynicy i był tam kapelanem sióstr i stamtąd odłączył się od tej placówki i przystał do oddziału partyzanckiego, ale w podległości zakonnej jego przełożonym był superior nowosądecki. Czyli on formalnie należał do tego domu jezuickiego, choć pracował w Krynicy. I mamy źródłowo potwierdzoną taką sytuację, że następnego dnia po aresztowaniu księdza Gurgacza ówczesny superior, ojciec Walenty Majcher, przez cały dzień, od wczesnych godzin rannych do późnego, do nocy tak naprawdę, był przesłuchiwany na Urzędzie Bezpieczeństwa w Nowym Sączu. Więc widzimy, że to powiązanie jest absolutnie bezpośrednie. Towarzystwo Jezusowe było zresztą w roku 49 i 50 ofiarą wielu aktywnych akcji władzy i Urzędu Bezpieczeństwa. Przykładowo w lipcu 49 roku UB przeprowadziło gruntowną rewizję w nowicjacie jezuickim w Starej Wsi. Rozwiązany został Związek Byłych Chyrowiaków, czyli Stowarzyszenie Absolwentów tego słynnego gimnazjum jezuickiego w Bąkowicach pod Chyrowem na dzisiejszej Ukrainie. Aresztowano szefa tego oddziału w Krakowie, mecenasa Ignacego Hirschla. W 50 roku przeprowadzono kolejną rewizję, tym razem w klasztorze jezuitów w Warszawie przy ulicy Rakowieckiej i w ramach tej rewizji aresztowano kilku jezuitów, w tym prowincjała prowincji warszawskiej, ojca Edwarda Bulandę i pięciu innych jezuitów, a w kwietniu aresztowano jeszcze kolejnych dwóch. Represje nie ominęły tego miejsca. W marcu 1950 roku upaństwowiony został majątek jezuitów na Zabełczu, który stanowił dla tej wspólnoty jedno z głównych źródeł utrzymania i dochodu. Dzisiaj może już nie wszyscy pamiętają, jak rozległy był ten majątek jezuicki, ale odnosząc się do dzisiejszej topografii tamtego obszaru, to proszę sobie uzmysłowić, że tereny, na których stoją Komenda Straży Pożarnej, restauracja McDonald's, stacja benzynowa, kościół na Zabełczu, szkoła podstawowa na Zabełczu, myjnia samochodowa, ten pagórek z ogródkami działkowymi, to wszystko była własność tego nowosądeckiego klasztoru. Więc pozbawienie tak potężnego majątku było wielkim ciosem w byt jezuitów w Nowym Sączu. To zresztą nie była jedyna gospodarcza represja, bo zaraz po wojnie na kilka rat zajmowano dom sodalicyjny, czyli budynek, który szczęśliwie jezuici po 89 roku odzyskali i prowadzona jest tam do dzisiaj bursa. A w 49 roku, w grudniu, została podjęta decyzja przez Ministerstwo Rolnictwa o zajęciu młyna jezuickiego, którego zrujnowany budynek stoi jeszcze przy ulicy Bulwar Narwiku. W związku z tym ta rzeczywistość polityczna, ona przyspieszyła ten, czy ona w ogóle wygenerowała ten pomysł, aby przy tym kościele powołać parafię, bo jak wyraził się prowincjał jezuitów, ojciec Wojciech Krupa w piśmie do biskupa Jana Stepy, powołanie parafii stanie się ewentualnie osłoną dla naszego zakonu w Sączu. W innym dokumencie pojawia się takie stwierdzenie, że władza na końcu zlikwiduje, jeśli już będzie eskalowała represja wobec kościoła, to na końcu zacznie likwidować parafię. Więc to jest pomysł na to, jak obronić ten stan posiadania, żeby kościół nie został zamieniony na przykład w jakąś salę koncertową czy muzeum, a klasztor przeznaczony na jakiekolwiek inne świeckie cele. Ojciec Jan Preissner, badacz historii tego domu zakonnego, umieścił w swoim dziele wzmiankę, że jeszcze latem 49 roku tutejszy superior, ojciec Walenty Majcher, wpadł na ten pomysł, aby tutaj tworzyć placówkę parafialną. Jak pisze ojciec Preissner, zwrócił się w tej sprawie do księdza Infułata Lesiaka, proboszcza parafii świętej Małgorzaty, a następnie do księdza biskupa Jana Stepy, ordynariusza tarnowskiego. Obaj uważali propozycję za słuszną. Diariusz jezuicki odnotowuje, że 14 listopada 49 roku ojciec Majcher był w kurii tarnowskiej, poruszył z biskupem Stepą kwestię utworzenia parafii. Biskup odniósł się do tego życzliwie i tu możemy upatrywać początku tworzenia tej parafii. I to się dzieje przez cały rok 50. 1 kwietnia 50 roku ojciec Majcher informuje prowincjała. Otóż ksiądz biskup ordynariusz chce nam dać parafię, uważa ją jako stan tymczasowy. Oświadczył księdzu dziekanowi, że mamy rzecz obmyślić, przedstawić. Widzimy zatem, że i rola księdza Lesiaka, proboszcza nowosądeckiego w powstaniu tej parafii jest bardzo ważna. Możemy też zauważyć, że te wszystkie sprawy toczą się dwutorowo. To znaczy z jednej strony to są prywatne rozmowy w takich wielokącie. Ojciec Majcher, ksiądz Lesiak, ojciec Majcher, kuria tarnowska, ojciec Majcher, prowincjał, prowincjał, biskup, biskup, ksiądz Lesiak. I to są pewnie jakieś rozmowy telefoniczne, pewnie korespondencja listowna, także spotkania osobiste. A trochę drugim torem toczą się sprawy urzędowe. Bo możemy dać dowody na to, że na przykład na początku miesiąca jest realnie podjęta jakaś decyzja, a dopiero pod koniec miesiąca pojawia się pismo, które jakby wyprzedza podjęcie tej decyzji. Czyli na przykład jest tak w styczniu 51 roku, czyli już po wydaniu dekretu, kiedy 5 stycznia zakonnicy nowosądeccy otrzymują, znaczy inaczej, na dekrecie jest data 5 stycznia, że biskup mianuje ojca Majchra proboszczem tej parafii i dwóch jezuitów, ojca Tadeusza Binkowskiego i Stefana Grabka, wikarymi tego kościoła, a 3 tygodnie później, pod koniec stycznia, dopiero jest oficjalne pismo kurii tarnowskiej do prowincjała jezuitów, żeby wyznaczył kandydatów na te funkcje, na które zostali mianowani 3 tygodnie wcześniej. Tutaj mamy dwie możliwości. Albo pisma są antydatowane, albo rzeczywiście najpierw robiono po prostu faktami dokonanymi, a potem legalizowano to poprzez wydane dokumenty. Nie powinno nas to dziwić. Widzimy, że ta atmosfera strachu, lęku o byt tego kościoła i klasztoru jest duża. W związku z tym pośpiech był absolutnie wskazany, żeby nie czekać na tą urzędową procedurę, tylko po prostu działać i robić. Natomiast jasne jest, że każda instytucja musi mieć, mówiąc kolokwialnie, porządek w papierach, kościół również, więc prawdopodobnie później trochę legalizowano to dekretami, pismami, opiniami, żeby to się wszystko w teczkach urzędowych zgadzało. Jak również Kościół w atmosferze zagrożenia zewnętrznego nie mógł sobie pozwolić na to, aby podejmować jakieś nieformalne, nieurzędowe decyzje. Myślę tu w kontekście relacji z państwem, bo istnienie parafii, która nie ma udokumentowania urzędowego w dekretach i dokumentach, mogłoby być przez państwo bardzo mocno podważane. Oczywiście trzeba było podjąć jeszcze jedną ważną dla terytorium parafialnego decyzję podstawową, jakie to terytorium będzie. Tu oczywiście podstawową były rozmowy ojca Majchra z księdzem Lesiakiem i mamy takie pismo, które zostało wystawione właśnie w grudniu, o którym już wspominałem, 5 grudnia 50 roku. Biskup Stepa zwraca się do księdza Lesiaka z prośbą, aby wyznaczyć terytorium parafii i już 2 dni później ksiądz Lesiak odpowiada, że wszystko jest omówione z superiorem jezuickim ojcem Majchrem i pierwotny teren wikarii różni się od dzisiejszego terenu parafii, dlatego że wyznaczono dla wikarii parafialnej Ducha Świętego obszar Starego Miasta i to się nie zmieniło. Granica, która wybiega na wprost bramy kościelnej przez połowę ulicy Franciszkańskiej i murem dawnego ogrodu jezuickiego, czyli między parkingami Jezuickiego Centrum Edukacji czy boiskiem, a parkingiem Świętej Małgorzaty. Tutaj ta granica biegnie dalej. Natomiast parafia kończyła się w mieście tutaj na skarpie, czyli do zamku, do młyna. Natomiast potem była przerwa terytorialna. Dzielnica Heleny nie wchodziła w skład tej parafii. Natomiast przyznano parafii Ducha Świętego 3 miejscowości po drugiej stronie Dunajca, Świniarsko, Gaj i Małą Wieś. To zmienione zostało 10 lat później, kiedy wikarię parafialną ustanowiono już formalnie, chociaż tak jak mówię, to jest tylko kwestia urzędowa, samodzielną parafią i wtedy też zmieniono rozgraniczenie parafii. Mianowicie Świniarsko, Mała Wieś i Gaj otrzymały własną parafię z własnym kościołem i ta parafia funkcjonuje do dziś. Natomiast zmieniała się granica parafii Małgorzaty i Ducha Świętego w Nowym Sączu, to znaczy dołączono Przetakówkę, Rożkowice i te tereny, które do dzisiaj od lat 60. już się nie zmieniły. Mała dygresja. Śladem tego, takim chyba jedynym jeszcze, śladem tego, że Świniarsko kiedyś było częścią parafii Ducha Świętego, jest tradycja Wielkiej Soboty, kiedy to strażacy właśnie ze Świniarska zaciągają honorową wartę przy grobie pańskim. To jest jeszcze ten zwyczaj z lat 50., który wtedy został wprowadzony. I druga taka mała dygresja, te okoliczności polityczne, o których mówię, takie powoływanie parafii trochę ad hoc, powoduje, że dziś technicznie jest to trochę mało wygodne, bo proszę zwrócić uwagę, że wszystkie 3 kościoły Starego Miasta parafialne, czyli Kazimierza, Małgorzaty i Ducha Świętego, leżą na kresach swoich parafii. To znaczy kościół jezuitów przez plac sąsiaduje już z inną parafią, a cała parafia rozciąga się kilka kilometrów stąd, zwłaszcza mieszkańcy tych najwyższych terenów Rożkowic doskonale to wiedzą. Podobnie z parafią Świętej Małgorzaty, kościół w centrum, a parafia ciągnie się do Piątkowej, czy kościół Świętego Kazimierza też na obrzeżach, a parafia ciągnie się aż pod Tłoki. Ale to jest trochę dziedzictwo tamtych czasów, że parafię trzeba było dzielić, bo była potężna, wielotysięczna, a nie było możliwości wybudowania nowego kościoła w dogodnej lokalizacji dla naszej parafii, nie wiem, na przykład w okolicach ulicy Dojazdowej czy Zdrojowej, czy dla parafii Małgorzaty gdzieś w okolicach Broniewskiego. No takie były czasy i tak to musiało wyglądać. Po wydaniu dekretu w grudniu 50 roku zostały jeszcze sprawy techniczne do omówienia, mianowicie 26 stycznia 51 roku ojciec Majcher pisze do prowincjała, że w sprawie parafii wszystko zostało już zadecydowane. 3 lutego 1951 roku w diariuszu jezuickim znajdujemy informację. Ksiądz dziekan prałat Władysław Lesiak przyniósł wieczorem dekret biskupa erygujący przy naszym kościele parafię pod wezwaniem Ducha Świętego. Parę dni później, 9 lutego 1951 roku, proboszcz parafii świętej Małgorzaty ksiądz Lesiak przekazał proboszczowi nowo utworzonej parafii, czyli ojcu Walentemu Majcherowi, księgi metrykalne, 8 tomów ksiąg. Też jeszcze mała ciekawostka. Jezuici mieli prowadzić komplet ksiąg, czyli urodzeń, ślubów i zgonów dla Świniarska Małej Wsi i Gaju. A parafianie, ta garstka parafian tutaj na Starym Mieście dalej miała korzystać z kancelarii parafialnej świętej Małgorzaty. To, jak powiedziałem, przy tych zmianie granic w 60 roku się zmieniło. I dwie takie ostatnie wydarzenia, które kończą proces powstawania tej parafii. 10 lutego 1951 roku rozpoczęły się stałe dyżury w kancelarii parafialnej. Pewnie większość z Państwa pamięta poprzednią lokalizację kancelarii parafialnej. Wchodziło się przez główną bramę do klasztoru, tam gdzie dzisiaj jest Jezuickie Centrum Edukacji. I w dawnej rozmównicy po lewej stronie były dwa pomieszczenia kancelarii. A 12 lutego w poniedziałek katecheci jezuiccy przejęli naukę religii w szkole podstawowej w Świniarsku. Więc to, co zaczęło się w obliczu decyzji władz państwowych w lipcu 49 roku do lutego 51 roku przybrało już pełne ramy organizacyjne i mogliśmy, czy jesteśmy w czasie rocznicowym 75 lat od dekretu z grudnia przez różne wydarzenia formalne, które się działy w styczniu, a za miesiąc będziemy, dokładnie za miesiąc będziemy obchodzili ostatnie dwie rocznice, które pokazywały nam genezę parafii, czyli to uruchomienie kancelarii i początek katechizacji. To w miarę dużym skrócie, mówię dlatego w miarę dużym skrócie, ponieważ te wszystkie informacje to jest efekt badań, które poczyniłem na potrzeby opublikowania książki. Sącz mimo wszystko stoi przy kościele, no bo sądeckie parafie w latach 45-56. Książkę wydało Muzeum Ziemi Sądeckiej i mam nadzieję, że jeszcze jakaś część nakładu w muzeum się znajduje, więc kogo by te tematy interesowały dużo precyzyjniej, ta książka ma prawie 600 stron, to zapraszam do głównej siedziby muzeum przy ulicy Jagiellońskiej. Można o tą książkę tam jeszcze pytać. Serdecznie wszystkim dziękuję za tak liczne pozostanie i wysłuchanie tych paru słów.